Długa droga do domu. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Zegar bije nam tu kupę czasu już, odlicza. No, zegarkiem właśnie sobie i tym współtowarzyszom tej podróży uratował życie, tak, to prawda.
No i dobrze. Skoro tak. W Skorcu się urodziłem, nie tutaj, a daleko.
A ile pan ma lat?
94, jak mówiłem. Tu przyjechaliśmy, to miałem 5 lat. Jak pani powiedzieć, wesoło się żyło, jak to dziecko, czym go głowie nie było. Ale później się popsuło, już w 15 latach, 16. Zabrali mnie do Niemiec na przymusowe prace. Tam dopiero się zaczęło inne życie. No tak, ale coś było zrobić. U okupacyśmy byli, proszę, wschodnie Niemcy tu. Pracowałem w dużym majątku pana, 600 morgi ziemi. Straszna wojna była, ciężko było. Na okopach stale, na pierwszej linii. I o głodzie, i o chłodzie, różnie było. Jak mnie wzięli, to miałem 16,5 roku. 3 lata byłem w Prusach. Tamśmy pracowali, ale nas zabierali na okopy, na front. Bardzo niebezpiecznie było. Bomby na głowę się walili. Z rąk do rąk przechodzili Sowiety z Niemcami. Ale jakoś się przeżyło.
Prusy, czyli gdzie? Gdzie to dokładnie było?
To nad morzem było, to cały adres. Lęgnięte Wieś się nazywała, której ja pracowałem. U tego pana Hrabiego przechodziła z rąk do rąk, ziemia się paliła, a my w okopach siedzieli, okopaliśmy się i tak przesiedzieliśmy najgorszy czas. No, a jak się pokazem, to zaraz nas zabierali na okopy, na okopy. A my jak szczury się chowali. Jedzenia to nie brakło, bo tam takie letnisko było. Tam przyjeżdżali, Niemcy się bawili. Później Niemcy się tego wyrzekli, uciekli. To my to mieli tam dojście, to choć się odżywiali, bo tak to nie było co.
Państwo kiedyś prześledziliście tą trasę, jak tata szedł?
Trasy nie prześledziliśmy, miejscowości oglądaliśmy już kilka razy, ale nie istnieją już te miejscowości. Już na tych mapach to praktycznie takie nieużytki tylko są. Ten Lęgniten, Germał to jeszcze jakieś tam trochę
jest.
Wywieźli go najpierw, jak już ten front tam przyszedł, to aż tam gdzieś na Łotwę, Hen, na północ. Tamte okopy kopał, a wracał jako niewolnik, ale właśnie nie z tego miejsca, w którym pracował, tylko z miejsca wysłania na te roboty frontowe.
O froncie trochę opowiem. Tam okropnie się działo. Oni palił się w nocy i w dzień, wszystko się paliło. Sowiety mieli rozkaz, bo do nas było jeszcze od Kinzberga, gdzie my mieszkali, 40 kilometrów. To oni 20 prześli, a 20 jeszcze. Tu straszny opór Niemcy stawiali. Oni musieli zostać, wojska strzymali, a napłynął z Rosji więcej wojsk i dopiero uderzyć na Niemca. Ale jeden generał rosyjski tego nie usłuchał, żeby się trzymać. Jak on zobaczył, że te się Niemcy rozstąpili, to on miał swobodę dobrze iść. Chciał od razu do samego morza wszystkich pochłonąć. No, ale nie udało się. Niemcy zrobili pułapkę na nich. Się rozstąpili i oni, te generała wojska rosyjskiego weszło, a te jak taką zamknęli w kocioł. I tak pani wybili co do jednego. Wymordowali. I tyle tych Rosjan zginęło tam. Wszystkie wybili Niemcy.
nigdy nie zwracałem uwagi, nie myślałem o tym.
W jakiej to miejscowości było, gdzie on tam ich wywozili na ten front, to sam nie wie, po prostu nie wie, tylko mówił, że przeszedł i był i w Litwie, i w Estonii, a jakie to są odległości, to my też nie wiemy.
Najgorsze to było, że trzeba było pieszo do domu jakoś iść, ale z nadzieją to się szło. Prowadzili nas Sowiety. Droga była taka, jakby to polna, żwirówka. Nie można było przejść do żadnego budynku, wszystko było pominowane. No to kto tylko się wychylił, to już go i nie było. Wyszło nas ku 2000 osób takich. Sowiety prowadzili trochę, nam jeść gotowali, bobik. Co mieli, to dawali, a po nich zabrakło i ludzie z głodu umierali. Zanim do Polski doszło, to połowa ludzi zginęła. My się organizowali, bo jakśmy szli tą szpaltą drogą, to Sowiety tam tymi forgatkami sobie jeździli, takoś te nasze dziewczęta łapali. O, to było najgorsze. Złapie i powiozą gdzieś tam. To my później się zmądrzyli. Po jednej stronie oni szli od zewnątrz i my zagradzali mężczyźni i nie dali im.
Wracały czy nie?
Niektóre leżały pomordowane. To do tego stanu dopuszczali się. My też już byli wykończone. Szliśmy już we czterech, ja jeszcze trzech kolegów było nasz. Już niedaleko Polski było, gdzieś ja wiem, 3 dni drogi. Myśmy też upadli, już nie dali rady dalej iść. Wtedy cud się stał po prostu. Myśmy tak siedzieli w czwórkę, co kto dał rady, to odeszli do Polski, bo już niedaleko była, a my już nie dali rady, to tak pokucali sobie, siedzieli. Nareszcie ja słyszę głos. Wstań i chodź. Moje koledzy nie słyszeli tego głosu, tylko ja słyszałem. Stałem i idę. Szłem, szłem, szłem. A później ten głos po drodze mówi, że niedaleko granica polsko-niemiecka, to może tam coś się znajdzie do spożycia. I doszłem. Zaraz słyszę, że tam będą pociągi chodzić poprzec nad granicą. To może coś się zdarzy, coś do jedzenia. Słychać, huk pociąga idzie. Patrzę, to głowy wyglądają, ruskie wojsko wracało z tamtych federalnych Niemców. Wracali do domu. On tutaj wodę brali, zatrzymał się pociąg. Zapukał do drzwi, do pociąga, roztworzył. I się pyta, co ty tu robisz? Co ty jesteś? Tu bezludne, tu nie ma nic, wszystko wybite. Ja mu tłumaczę, że ja wracam z przymusowej pracy z Niemiec. Aha, to ja wiem, mówi. A co ty chodzisz? Ja mówię, chleba. Może byś chleba u was się co pożywił, bo ja nie sam, koledzy zostali już prawie umierające. A oni mówią, że my sami bardzo mało mamy. I co ja ci poradzę, mówi. Ja mówię w końcu, ty ja ci zapłacę, nie chcę darmo. A on się śmieje ze mnie, mówi, to ty prosisz swoją umóżnę i ze mnie żarty stroisz? Co mnie te, mówi, twoje te łachy brudne, dasz mi, czym zapłacisz. A ja mu mówię, zegarek ci podaruję. Ty masz zegarek, mówi? Ja mówię, mam i ci dam, tylko poszukaj mnie chleba. A on mówi, ty wiesz co, rażdanin, ty jak z nieba spadł, jak mi ten zegarek dasz. Bo my jedziemy od Berlina aż do Moskwy, i nie mamy ani innego zegarka w całym zestawie. No, siadaj tutaj i poszedł sobie, poczekaj, ja pójdę. Ogłosił tym żołnierzom wszystkim, że rozdanin da nam zegarek, a my chleba im poszukamy. Przeszedł przez cały pociąg, ale ja już się niecierpliwie, bo wiem, 15 minut dłużej nie będzie stał pociąg, ale patrzę, wraca. Nadbierał każdy, co tam miał w zapasie, kawałki chleba i przyniósł nam, daje ten chleb mnie. No i mam trochę, ci uzbierałem, a ja nie biorę od razu tak. No ja wziął się dłubie wyciągać ten zegarek schowany. A on mówi, prosił się, teraz nie bierzesz? Co ty, to duraka walasz? Ja mówię, weźmę, słuchaj, patrz, zegarek ci wyciągnę, wpierw ci zapłacę, a później towar wezmę. No i dał ten chleb, ja mu zegarek dał, on wziął do ucha. Ej, mówi, idiot, mówi, aj dobry mój zegarek. Pokazał chłopcom tam swoim kolegom, patrzcie, ja mam i za czasy rozdanie nam dał za ten chleb. O, takśmy się pożywili, ja wróciłem z tym chlebem, zjadłem, usiadłem w kaluże, wody umoczyłem, co słuchali. Trochę się zmocniłem, wróciłem. No i przyniosłem chłopcom się. Podzieliliśmy, zjadli, co słuchali. I dali w drodze. Dwa dni podeszliśmy z tymi sucharami, ale było blisko z granicy. Idziemy, chłopcy ustali, a ja jakoś stale był mocniejszy. Ja mówię, chłopcy, zachód słońca zaraz, jak zajdzie słońce, to nikt nie przyjmie, mówię, choć w Polsce. Ale pomału, pomału, oni jest tylko taka rakuszka, ja jeszcze na nogach. Patrzę, jeden budynek stoi, dom, czerwona dachówka, moje chłopcy, tu jest Polska, patrzcie, czerwona dachówka, chodźcie pomału. To oni tak na raka już podeszli, ja zastukał do drzwi, wyszła pani, patrzy się na nas, a my jak zwierzęta, brudne, umazane w błocie, dwa tygodnie szli na deszczu i na słońcu. To słońca mało było, to był marzec. Przyjęła nas, się trochę zlękła, ja powiedział, kto my jesteśmy, z pracy idziemy. Mówi, trochę idźcie się, umyjcie, a ja wam coś do tego zrobię jeść, bo ja poprosiłem ją, żeby coś nie zrobiła. Nawet powiedziałem jej tak, pani kochana, pani coś poszuka nam zjeść, bo mi do rana żaden nie przeżyje, nie ma mowy. Pani będzie miała kłopot z nami. Może by pani coś tam nam zrobiła, jakiegoś jedzenka. A co ja tu mam, Niemcy mnie wszystko pozabierali nam. Bieda. A po zimowi, a żeby choć się coś mnie na pamiątkę zostawili. Ja mówię, to ubranie? To co z tych ubrań? A goły pójdę? Mówię, wie pani co? Mam koszulę. Jeszcze jeden w zapasie, co wziął na drodze. To mogę pani ofiarować tę koszulę na pamiątkę. Wyjął tę koszulę, stąd była taka przyspilona. Dałem jej tę koszulę, ona popatrzyła, jaka piękna, jej. No, żeśmy się trochę pomyli, ona przez ten czas ugotowała nam jedzenie. Taki kocioł dobrze nam ugotowała, żeśmy się posilili. Koce to, co tam miała, to podstrzeliła, żeby nie na ziemi spać. Ja mówię, pani wie, co pani nam uczyniła, czy nie? Pani sobie sprawę zdaje. Pani nas uratowała od śmierci głodowej. Ona się stuknęła. To prawda, mówię. A my dalej szli. Szliśmy. Do Ostrołęki doszli. Przez dwa dni szliśmy. Ale już tu w Polsce, to tu trochę się pożywili. Tu mleka kubek, tu tam kawałek jakiegoś ciasta, to i tak szli do Ostrołęki. Przyszli do Ostrołęki. już na wieczór. A tam Asroj, strasznie dużo wojska ruskiego, co wracali z tamtych Niemiec federalnych i dużo z Prus naszło już ludzi. A nie ma gdzie, to tak, była taka sala tam, potężna, nie wiem, chyba że gimnastyczna jakaś, potężna taka sala. I tam my się na noc my zadekowali. Tam tubylce ludzie mówili, że chłopcy, uważajcie, bo nam wykradają dziewczyny ruskie wojsko. I kładźcie się kołem dużym. I my tak się krąg taki potężny kładli. A tutaj coraz napływają, coraz napływają. Patrzę, cztery dziewczyn stało się, oglądają. Ja wziął ręką, machnął, chodź tutaj. Ona przyszła. Tylko oni się położyli, a tu musi z sześciu bojców. Już by ich pochłonęli. Tylko podeszli, dali tylko pisk. To tu ciągnął za nogi, to tu. Dziewczyny, to była strasznie bohaterska sprawa, że mi tak bojowo bronili te nasze dziewczyny. Może to nie takie interesowne, ale takie przeżycie było, to mówię dlatego. Dla nas to było ważne. Na Stołękiśmy wyszli do pociągu, do Białegostoku. Pociąg szedł, a Sowiety jechali, wojsko, ale nie przystawał, tylko w Ostrołęce się zatrzymał, lekko jak to w mieście. A my na te bufory między wagony pobrykowali i jakoś on ruszył, bo tak to nie puszczali nas. I przyjechaliśmy do Białegostoku. W Białymstoku nie staje pociąg, tylko sfolgował w mieście, bo on jechał aż do Moskwy. Powybrykowaliśmy się, trochę poturbowali, bo na rejski jak brykali, to gdzie się trafiło. No i z Białegostoku, no pieszo do domu. Tak wróciłem, pokrótce.
My to znamy praktycznie już na pamięć, te taty opowieści, bo im starszy, tym częściej się przypominają, ale ja chciałem, żeby to tak trochę dla potomnych zostało, bo to jednak ważne. Ja zapomnę, a taśma będzie to przytrzymywała. Tata nie wrócił do tego domu, wrócił do rodziców, a ten dom wybudował, jak już się ożenił.
W 50 roku. No, coś takiego. Także już tutaj z mamą budowali ten dom.
Z tym zegarkiem to jest troszkę dłuższa historia, bo jeden z tych uratowanych był księdzem. Nie żyje już. Obiecał sobie, że jak wróci z tych Prus, no to zostanie księdzem. Tak też się i stało, a tu u nas w parafii jego bratanek jest właśnie proboszczem. Także to taki przyjaciel rodziny.
To wujek tego naszego księdza to ciągle opowiadał, właśnie przekazywał, żeby z tatem się spotkał, żeby tutaj miał na uwadze, że po prostu był bardzo wdzięczny tacie za ten chleb i za to wszystko, co dla nich zrobił.
Za uratowanie życia.
Za uratowanie życia. Fajnie mieć takiego tatę. Taki był życzliwy ludziom i jest nadal taki sam.
Był to reportaż Długa droga do domu. Opowiadali Władysław Gałecki oraz Maria Falkowska i Andrzej Gałecki. Przygotowała Dorota Sokołowska.